Fajnie, powiedzie Panu Bogu. Dzisiaj takie może inny rodzaj usługi będę miał. Dlatego, że raczej mam takie rozważania, przemyślenia i to dość ciekawe. I postaram się nie namieszać, nie pogubić wątków. Piękne są nasze pieśni. Z refrenów, z tych czwartkowych śpiewników, ze śpiewników pielgrzyma. Naprawdę są piękne. Teraz każdą pieśń z czwartkowego śpiewnika wpisuję do komputera ręcznie, nawet te, których nie śpiewamy, i pisząc powoli, nie śpiewając, łapię tekst. Widzę go, rozumiem go. Nieraz są dziwne rzeczy. I tak sobie pomyślałem, że nie odważyłbym się nauczać Ewangelii. Nie odważyłbym się nauczać w zborze na podstawie pieśni. Nie to, że pieśni są złe, ale nie są tak jak Słowo Boczne, Słowo Boże, ostre jak miecz obosieczny. Są to pieśni na podstawie Biblii, a nie Biblia na podstawie pieśni. Doszedłem do takiego wniosku, między innymi, tak ogólnie, jako, bo są rzeczy, które nam zapadają w serca. Słowa z pieśni, którymi żyjemy i przyjmujemy to jako naukę, jako Słowo Boże, jako konkretne Słowo Boże. I może to nas wprowadzić w błąd w naszym życiu. Jest taka piękna pieśń. Ołgnij mnie jak zboża łan. I tak rozważałem słowo ołgnij mnie. A dzisiaj wziąłem taką wyszukiwarkę biblijną, wpisałem słowo ołgnij. I w Biblii takie słowo nie występuje. Ciekawe. Chciałbym może zacząć na początek z listu Jakuba, jeden werset. Dzisiaj nie będzie takich kawałków, tylko wersety. Możecie nie szukać, możecie szukać. List świętego list Jakuba, 4:10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I chciałbym właśnie dzisiaj mówić o tym słowie, o tym określeniu. Uniżcie się przed Panem. Do tego określenia, bo o ile ugnij w Biblii nie występuje, o tyle uniżenie występuje. Myślałem sobie, no dobrze, ale to tak zacząłem myśleć, ponieważ ostatnio parę dni temu w rozmowie z braćmi wystąpił taki uboczny wątek, nie był tematem dyskusji, że wielu braci na świecie, w Polsce, w kościołach, uważanych za filarów kościołów, nagle nimi przestali być. I nie dlatego, że byli obłudnikami, że byli fałszywymi, że żyli w grzechu, a ukrywali to. Nie, oni byli wierni Bogu. Oni byli mocno uniżeni przed Bogiem. A jednak w którymś momencie coś prysło. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego. I myślę, że znalazłem odpowiedź. Uniżonym można być na dwa sposoby. Pierwszy to ten, można być, ująć się przed Bogiem, ująć się przed zborem, przed ludźmi, ująć się, naprawdę się można ująć do samej ziemi, przed Bogiem i szczerze. To jest jedna forma uniżenia. Drugi, ale to jest bardzo męcząca forma uniżenia. Ona wymaga stałej pracy duchowej, potężnych sił, żeby trzymać siebie w uniżeniu. Żeby być takim ugiętym, uniżonym, dlatego że się nagięliśmy. Wyobraźmy sobie drzewo, które uginamy czubek do ziemi. I ono jest ugięte, naprawdę jest ugięte. I będzie długo ugięte, dopóki starczy nam sił, żeby tak trzymać. Ale kiedy coś się stanie, kiedy zabraknie nam sił, kiedy spróbujemy wziąć w swoje ręce coś innego, to to drzewo się wyprostuje. W fizyce, myślę, że w podstawówce, każdy to miał pamiętać, była mowa o odkształceniach trwałych i nietrwałych. I Bóg oczekuje, że nasze uniżenie będzie właśnie takim trwałym odkształceniem naszego serca, naszego ducha. Nie będzie to ugięcie takie nietrwałe, że jak się przestanie przykładać pracę, to wszystko wróci do starego życia. Ja wierzę, że bracia, którzy wiele życia poświęcili Bogu, pracy dla kościołów, byli naprawdę uniżeni, byli ugięci. Ale słowo ugnij mnie, tak jak w wielu pieśniach jest, w Biblii nie występuje. W Słowie Bożym możemy znaleźć inne słowo, drugi rodzaj uniżenia, uniżenie trwałe. Skrusz serce me. Tak wołał Dawid, mądrze wołał, bo człowiek jest w stanie się uniżyć, człowiek w stanie jest się ująć, ale człowiek nie jest w stanie skruszyć swojego serca. To może tylko Bóg. I jakbyśmy nie rozumieli swojego chrześcijaństwa, każdy na swoją własną potrzebę, możemy uważać, że kochamy Boga, że oddaliśmy Mu swoje życie, że porzucamy świat, uginamy się przed Bogiem. Ale nas to zadowoli, że jesteśmy czyści, święci, doskonali i zapomniemy, tak jak Dawid, zawołać do Boga, żeby to, co mamy ugięte, żeby skruszył. Jeśli nawet serce można przydusić siłą swojej woli, z okrągłej piłki zrobić taką płaską, jeśli puścimy, przestaniemy nad tym pracować, z powrotem się odkształci. Skruszone przez Boga serce pozostanie już sercem skruszonym. Już się nigdy nie odkształci. Już nie musimy pilnować. Już nie musimy pilnować siebie i swoich kroków. Jesteśmy skruszeni, możemy iść za Bogiem. Możemy pracować dla Niego, możemy pracować dla zboru, możemy pracować dla bliźnich, możemy toczyć bój modlitewny, możemy robić wszystko, nie musimy pilnować swojego życia w takim stopniu, bo pilnować musimy, bo diabeł jak lew ryczący chodzi koło nas, ale nie musimy pilnować w takim stopniu, kiedy jesteśmy tylko tacy ugięci, uniżeni przez ugięcie się, poprzez ustąpienie. Ale to, czy będziemy trwale uniżeni, czy tylko własnym wysiłkiem, zależy od nas samych. Czy będziemy o to wołać szczerym sercem do Boga, żeby skruszył nasze serce. Abyśmy ulubionych pieśni nie brali jako receptę na życie, że wystarczy ugnij mnie. My nie jesteśmy tacy jak zboża łan, jeśli chodzi o uginanie się. Jesteśmy jak mocne dęby. Nasze ciała są tacy jak łan, to nasza duchowość jest i byle powiew pokusy nieraz. Próby nas ugnie nasze życie chrześcijańskie. Ale Bóg oczekuje, abyśmy byli uniżeni jako serce. Nasze serce. Jako nasze życie. A w tym właśnie ugięcie takiego opornego, twardego drzewa jest możliwe. ale bardzo męczące i w którymś momencie może właśnie zabraknąć tych sił i ta gałąź z powrotem strzeli. Złamane drzewo już będzie leżało. Musimy pamiętać właśnie o tym, żeby nasze uniżenie polegało na tym, że damy Bogu skruszyć nasze serce. Że nie będziemy sami się uginać przed tym, czy przed tamtym, albo nawet przed wszystkim. Ale w którymś momencie to się skończy. W którymś momencie zabraknie nam sił, zabraknie nam motywacji. Przyjdzie próba, spróbujemy puścić na chwilę to, co ugięliśmy i wziąć w ręce coś innego. Zawsze, jeśli nie będziemy skruszeni przez Boga, nie będzie nasza pycha złamana, zawsze się wyprostujemy. Jeśli będziemy tylko ujęci. I tak sobie właśnie pomyślałem, że pieśni są bardzo łagodne. Ale i często je śpiewamy, lubimy i przyjmujemy jako naukę. Jest to nauka, ale taka wersji light, łagodnej. A tak naprawdę to musimy brać tylko Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, skrusz serce swe. A sercem skruszonym nie zgardzę. Bóg widzi nasze uniżenie. Widzi naszą pracę i często jest mu żal naszych własnych sił. Dlatego po to, żeby być dobrymi chrześcijanami. Bo On potrafi skruszyć nasze serca. Ale to trzeba dojrzeć do tego, żeby o to do Boga zawołać, bo wołamy o to, żeby nam zabrał nasze słabości, nasze grzechy, czy nasze jakieś takie, to co nas atakuje, dlatego że chcemy być wobec Niego czyści, święci i prosimy o takie rzeczy. Ale naprawdę, gdybyśmy poprosili o skruszenie serc, to te wszystkie inne sprawy zostałyby rozwiązane. Człowiek, który ma, jest uniżony, który w ten sposób, że Bóg skruszył jego serce, on już się drobiazgami nie zajmuje. Kiedy czytam ostatnio dużo tych świadectw właśnie ze wschodu, tam widzę, że ci, którzy te świadectwa piszą o tych próbach, które trwały miesiące i lata, oni byli właśnie, mieli skruszone serca. Oni nie mieli sił, żeby się uniżać, żeby się uginać przed tym czy tamtym. Oni nie musieli się zajmować żadnym poprawianiem swojego życia. Z tych świadectw wynika tylko jedno, że oni byli wierni Bogu. Oni się nie musieli uginać przed tym czy przed tamtym. Oni już byli skruszeni. I każdą złą decyzję, każdy zły rozkaz, każdy złą sytuację, w którą zostali wprowadzeni, przyjmowali normalnie i pozostawali wierni Bogu. To był ich jedyny problem. Jedynym problemem człowieka skruszonego już nie jest walka z pokusami, z grzechem, tylko pozostać bycia wiernym Bogu. Po miesiącu przebywania w karcerze, po miesiącu pracy na dwie zmiany bez jedzenia i bez spania, po kilku miesiącach w tajdze, to już taki splot różnych świadectw. Dla nich było ważne, aby się nie zaprzeć Boga. Nie mieli innych problemów. Człowiek, który się ugina przed tym, czy przed tamtym, czy przed wszystkim, jak ma takich dużo doświadczeń, nie jest w stanie się ugiąć i w którymś momencie wybucha, w którymś momencie puszcza. Człowiek skruszony już nie musi tracić siły swoje duchowe, czy walkę toczyć o uginanie się. On już raz został skruszony. Ale samemu się nie możemy skruszyć, a możemy się ugiąć. I trzeba właśnie w tym naszym życiu nie mieć satysfakcji, nie mieć swojej mądrości, że ja mam tyle wiary, że umiem się ugiąć. Wołaj do Boga, skrusz serce me, a wszystkie twoje problemy z uginaniem się zostaną w jednej chwili rozwiązane. Niech nam Bóg da takie zrozumienie i pragnienie, abyśmy mogli swoje życie koncentrować na radości bycia dzieckiem Bożym, bycia zbawionym przez Jezusa, bycia trwania w tym zbawieniu, miłowania Jezusa. Naprawdę to jest największa radość, że Jezus jest wierny i że ja zachowuję mu wierność. Amen.
Chwała Panu naszemu. Myślałem o Mariusza Kazaniu i tak szukałem odpowiedniego. Lubię go słuchać. Chyba mi wybaczycie, że to głośno mówię. Tak, kiedy mówił, obraz mi się pewien taki przedstawił. Drodzy, wiecie, co to jest Mustang? Kto to jest Mustang? Jest to dziki koń. Dziki koń żyjący na prairiach z Dzikiego Zachodu, jeszcze kiedyś Ameryki Stanowiczonej, znaczy już dzisiaj to nie jest Dziki Zachód, ale to były dzikie konie, które biegały, które cieszyły się wolnością, ale były potrzebne ludziom i tak jak i biali, jak i Indianie, chwytali te konie i ujeżdżali je, ujarzmiali je. Tak, to no ale te ujarzmiali, ale te słowo wtedy adekwatne to jest ujeżdżali je. I ujeżdżali je aż ujeździli, aż ten koń, bo ten koń nie chciał, powiem, stać w zagrodzie. Ten koń absolutnie nie chciał, ten dziki koń Mustang, on nie chciał, aby mu wkładano siodło na jego grzbiet, ani wędzidło w jego pysk, tak? Koń ma pysk? Pysk. On tego nie chciał, bo on był dziki, on kochał wolność. Ale łapano te konie i ujeżdżano je. No i oczywiście to są historie różne i tak dalej, ale ale ujeżdżano je w jednym celu. W jakim celu? Poskromienia, tak. Ale on nie chciał mieć ani wędzidła, ani siodła, ale po ujeżdżeniu, proszę, nadawał się do tego. To był jego, jakby, to było jego jedyne przeznaczenie, aby właśnie służył człowiekowi, aby człowiek na nim jeździł, kierował nim, aby, jakby, powiem, władał, aby, jakby miał nad nim władzę. I taki koń ujeżdżony, to był przyjaciel taki człowieka i bezcenny praktycznie druh człowieka. Ale były też konie takie, tak zwane narwiste, które co jakiś czas potrafiły, no, wywinąć jakiś numer i czyniły krzywdę. Mogły uczynić krzywdę tym właścicielowi, mogły uczynić krzywdę innym, bo nagle się spłoszyły. Różne rzeczy były. To były konie narwiste, które nie dały się ujeździć. Prawda? To nie dało się ujeździć. Drodzy, Pan już tak Pani powiedział, że my uginamy się, nie z pozory robimy pozory, bo to są pozory, ale tak naprawdę to jesteśmy silnymi dębami, które się nie uginają. Ukuszcie się, to jest inny, z Piotra, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Drodzy, my też byliśmy dzicy, oczywiście to w cudzysłowie, nie dzicy dokładnie, chociaż, ale nie lubiliśmy, bo natura człowieka nie lubi, żeby ktoś nad nami miał władzę, prawda? Żeby ktoś nami kierował. Ja nie myślę, że w tej chwili odnoszę to do uzdy i tak dalej. Ale nie lubimy tego, prawda? Żeby ktoś nami kierował. Nie pozwolimy sobie, żeby ktoś nami kierował, prawda? Żeby ktoś po nas na przykład tam, drodzy, ale my, i taki jest świat, i to jest taką receptą świecką, a jeżeli świecką, to jaką? Diabelską, prawda? być hardym, nie, absolutnie, ale, ale my zostaliśmy powołani, my, powiem, jak u nas, jak nowo się narodziliśmy i Bóg nas wezwał do siebie, nie dosłownie, ale w grono swoich dzieci, to nas przeznaczył do konkretnej jakby pracy, prawda? Bóg chce nami kierować. Bóg chce nami kierować. I Bóg chce, abyśmy się ukorzyli. Abyśmy się uniżyli. I teraz, i być może mówisz tak, no we wszystkim, Boże, może tak we wszystkim bym się uniżył, ale w tym nigdy. I tak sobie mówisz, nie, i w tym nie. I w tym się nie uniżę. Przed tym się nie uniżę. Tego, tamtej, prawda? Nie. A Bóg mówi, powołałem cię do tego i musisz. I nie ma innego wyjścia. I nie masz innego wyjścia. Powiem tak, naprawdę zostaliśmy powołani do tego, aby być, abyśmy się uniżyli, aby nasze serce było skruszone. Jeżeli jesteśmy jeszcze właśnie tacy narwiści, jeżeli jesteśmy jeszcze brykamy, jeżeli jeszcze potrafimy wierzgać, jeżeli jeszcze potrafimy, czy w rodzinie, czy w zborze, to jesteśmy jak te dzikie, jeszcze nieujeżdżone konie, które nie są przydatne. A Bogu tym bardziej, bo Bóg nie może na nas liczyć. Ani bracia i siostry nie mogą na nas liczyć, bo my jesteśmy nieobliczani. Bo nigdy nie wiadomo, czego się można po nas spodziewać, prawda? I taki właściciel kiedyś, takiego konia, który kupował, bo wyobraźcie sobie, że też stosowano różne techniki. Jeżeli ktoś kupował konia, karmiono go, czymś już nie pamiętam, czy makiem go karmiono i on był spokojny. I gdy ten ktoś go kupował, zabierał go do domu, a po kilkunastu godzinach to mu wszystko wietrzało i nagle okazywało się, że takie owieczki, baranka, takiego konika, to robił się właśnie taki wściekły koń. Drodzy, jesteśmy do tego powołani. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą. I ktoś powie, pod Bożą ręką to ja się ukorzę, prawda? Ale przed tym, tamtym, nigdy w życiu. Bóg mówi, to nie jest to. Boży sługa, Boże dziecko uniżone, to jest Boże dziecko uniżone, prawda? To nie może być tak, że przed Bogiem to ja się ugnę, uniżę, prawda? Przed Bogiem to ja jestem skruszony, ale tutaj te zęby pokazuję na przykład. Absolutnie. Absolutnie. Ukuszcie się, aby was wywyższył czasu swego. To jest piękne. Najpierw musimy się ukorzyć. Najpierw musimy mieć serce i musimy, i powiem, i do końca musimy. A czasu swego Bóg nas wywyższy. Amen.
Ja zostanę już przy tym temacie, dlatego że no ważny, dobry, a tak z drugiej strony nie wiem, jak nawet nie myślałem, jak będę mówił, bo śpiewać nie mogę wcale prawie, tak mi się ten głos gdzieś ucieka. O co za łaska zawsze się poniżyć, co za bogactwo chwały Bożej w tym, swą mocną wolę całkiem w pył pokruszyć. Takie fajne słowa, wychodzące naprzeciw tego, co Mariusz mówił o uginaniu, naginaniu, a pokruszeniu. I do tego powinniśmy dążyć, aby skruszone było nasze serce. Ale muszę powiedzieć tak, że przez uginanie, przez naginanie do skruszenia. No to naginanie też, jeśli jest, to nie myślę, że to coś złego i jesteście na złej drodze. Trzeba ją opuścić, wejść na drugą i czekać, aż Bóg mnie skruszy, albo nie wiem co. Przez naginanie najpierw, przez uginanie, przez walkę, ale wchodzimy do tego, że jesteśmy skruszeni. O co za łaska życie mieć prawdziwe. Ducha pokory, życie sprawiedliwe, prawdziwą radość w swych cierpieniach znać. Jak się nie ma ducha pokory, to gdy przychodzą cierpienia, gdy przychodzą trudne chwile, trudne dni, czasy albo doświadczenia, wtedy nie mamy gdzie uciec. Jak przychodzi jakaś próba, jak ktoś nam dokuczy i nie mamy ducha pokory, nie mamy życia sprawiedliwego, nie mamy gdzie uciec wtedy, nie mamy gdzie uciec, nie mamy schronienia, wiecie, nie mamy takiej, nie wiem, pieczary, takiego zakątka, gdzie byśmy mogli uciec i wtedy się uciekamy tam, gdzie możemy, do naszego, a jeśli nasze jest najeżone, jeśli nasze jest pyszne, to wtedy wiadomo, jak reagujemy, prawda? Nie mamy odpocznienia. Wtedy reagujemy krzykiem, wtedy reagujemy złością, nawet może nienawiścią. Wtedy cierpimy z tego powodu. Natomiast jak człowiek ma ducha pokory, jak ma życie sprawiedliwe, to jest taka ucieczka. Można tam uciec. Można być pokrzywdzonym przez kogoś, można przeżywać trudne chwile, czy jakieś doświadczenia, czy próby, czy sprzeciwy wobec siebie, ale mamy gdzie uciec i uciekamy tam, gdzie jest duch pokory, gdzie jest życie sprawiedliwe. I tam w tym zaciszu my inaczej żyjemy. Inny jest stan naszego serca. Powiem tak po ludzku, przechodzi nam szybko. Bo mamy dobrą kryjówkę. Ranny dzik, ranny zwierz w ogóle, ranny niedźwiedź, ranny wilk, kiedy czytałem książki o wilkach Londona, czy kogoś tam z tych autorów, to ranny wilk uciekał w taki, jakoś to się nazywało, te jego chaszcze, te jego najdalej schowane, ukryte przed człowiekiem wykroty i tam leczył, lizał swoje rany. Nieraz tam kończył swój żywot, ale chciał mieć ten od ludzi, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Tak jest z każdym zwierzęciem rannym, poranionym. O słoniach, tak? Mówi się, że mają, że są cmentarzyska słoni, idą tam umrzeć. Tam gdzieś na jakiś ten, o mamutach też tak mówili, o turach, bo to jest taka prawda. I teraz ja to odnoszę tak do życia duchowego. Jeśli mamy życie pokorne, jeśli mamy ducha pokory, mamy go. A w tym duchu pokory coś zrobiliśmy, ileś tam żyliśmy, o to jest nasza ucieczka. To gdy przychodzą wojny tutaj na tym froncie, między ludzkim pracy, gdziekolwiek, kiedy przychodzą wojny, my możemy uciec tam i tam, a tam jest duch pokory, tam jest duch cichości. I wycisza się to nasze zburzenie. Natomiast jeśli nie ma tego, a tam jest hardość, to wiecie, jaka jest reakcja. Człowiek nie może znaleźć uciszenia, uspokojenia, nosi go, pali go. Powiem, wraca i oddaje, tak, oko za oko, ząb za, albo jeszcze lepiej oddaje, dwójnasób. Dlatego jest łaska życie mieć prawdziwe. Ducha pokory, życie sprawiedliwe. Prawdziwą radość w swych cierpieniach znać. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I nie ma tutaj, że to w jakiejś tylko może w jednej sytuacji mamy się uniżyć, albo pokazać Bogu, że umiemy się uniżać i, no, i jeden taki gest w życiu zrobić, jeden albo dwa. To nie o to chodzi, nie o takie uniżenie chodzi. Bogu nie musimy pokazywać. Bóg bez tego wie, jakimi jesteśmy. To chodzi o to, żeby taki stan życia osiągnąć. Taki stan życia osiągnąć. Uniżyć się. A więc trzeba się uniżać. Ciągle trzeba się uniżać, póki nie dojdzie się do tego głębokiego uniżenia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Takie jak w Nim. Uczcie się ode mnie, ileż to razy już ostatnio mówimy, że jestem cichy i pokornego serca. On był cichy i był pokornego serca. I my mamy się tego uczyć od Niego. To jest ciągła nauka. Aż staniemy się podobni do Jezusa Chrystusa. A więc nie raz na pokaz uniżyć się, ale być takiego ducha. Ducha pokory, mieć to jest łaska. Bo nie ma innej opcji, że ja przeżyję dobrze bez ducha pokory. Z Chrystusem nie. Jeśli nie będę miał pokory, to nie wejdę i nie ujrzę ziemi. W psalmie. A taki jeden wiersz tylko chyba, jeśli go mam tutaj. 37, 11 wiersz. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. 37 psalm i 11 wiersz. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Nie ma takiej opcji, że jak ty chcesz tak się uniżyć, jak Jezus prawie i takim być pokornym, no to sobie to ćwicz. A ja nie. Ja przeżyję to bez pokory, bo łatwiej. Łatwiej w tym świecie bez pokory ustawić sobie życie. Jeśli człowiek nie ma pokory, a jest hardy, łatwiej mu wiele rzeczy zrobić, przeżyć. Krzyczy, krzykiem się domaga swego, groźbą, wyzwiskami. Łatwiej ustawia sobie. Kiedy nieraz słyszymy, czy słucham świadectw sióstr, które waszych też. Pamiętam też te świadectwa czy innych osób, które sióstr, które mówią o swoich nienawróconych mężach, poganach, jak oni reagują, jak oni właśnie ustawiają sobie życie. Taka przewrotna myśl, bo ja cię fajnie mają. Ja tak nie mogę, ja tak nie zrobię. Jak w moim życiu tak przyjdzie, ja tak nie zrobię, jak on. On wrzaśnie, trzaśnie ręką w stół, a jak blisko stoi, to nie w stół. I ma swoje. A tak przekornie sobie myślę, a ja nie. Ja raczej będę cierpiał. Bo tak nie wywalczę. Bo tak się nie godzi chrześcijaninowi. Łatwiej jest pracy być takim ordynuskiem troszkę. Ludzie za często do niego nie pójdą, po pomoc nie zwrócą się do niego, do ciebie przyjdą. Jeden, drugi, trzeci, a tam nawet nie pomyślą. No i ma spokój. I tak można sobie pomyśleć, że jak ty chcesz być pokorny, no to ty tam sobie się uniżaj i walcz. A ja nie. Nie ma takiej opcji w życiu chrześcijańskim, że ty sobie bez pokory przeżyjesz. Może i przeżyjesz tu, ale nie wejdziesz. bowiem napisane jest, że pokorni odziedziczą ziemię, pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitym pokojem. Co za łaska życie mieć prawdziwe, ducha pokory, życie sprawiedliwe, prawdziwą radość w swych cierpieniach znać. A dzisiaj świat jest niepokorny, ludzie są niepokorni. Niepokorni. Są ordynarni. Są impulsywni. Są, powiem, niepohamowani, prawda? Są tacy. Tak dzisiaj świat wykształtował ludzi, tak kształtuje ludzi. No nie no, świat, ale powiem, to diabeł. Głównym pedagogiem takiego wychowania jest diabeł. Wychować na hardych, na nieposkromionych. Stąd na przykład diabeł wymyślił ustawę, żeby dzieci nie wolno było uderzyć, karać, karcić. Bo wtedy wyrasta niepokorne. Naprawdę. Kochani, nam się wydaje, że, bo tak tłumaczą to, że to dla dobra dziecka, nic to dziecko nie ma lepiej, absolutnie nic. Tam, gdzie jest prześladowane, to jest. Tam, gdzie jest molestowane, to jest molestowane. Niech sobie 100 ustaw zrobią, a będzie. Nic im nie pomaga. A jeszcze wychowuje ich, ale to jest, ale diabeł ma w tym cel, żeby wychowywać pokolenie hardych, brutalnych, egoistów, absolutnych egoistów. Ludzi chciwych, ludzi nieokiełznanych, chce, to bierze. Chce, to trzeba mu pozwolić. I nie pytają się już, i powiem, już się nie wstydzą. Takie pokolenie wyrosło już, kochani. Nie wyrośnie. Już wyrosło. Pokolenie, które nie ma, powiem, żadnego wstydu, które jest niepohamowane w dążeniu do swoich celów, oczywiście brudnych celów, niedobrych celów, do bogactwa, przecież jakimi metodami. Do sławy, do dobrobytu. Jak mówią, bo takie już jest pokolenie, już takie jest wychowane. Jest to też znak czasów ostatecznych. Diabeł, powiem, przygotowuje sobie pokolenie dla swojego objawienia, dlatego, żeby, do tego, żeby go przyjęli. Tak jest. Chcą mieć narkotyki i walczą o to, żeby to była ustawa, pozwalała im narkotyki mieć. Co niektóre oczywiście, ale wystarczające, żeby odlecieć. Żeby przeżyć coś tam. Już nie trzeba ustawy na to, żeby zabijać się przez heroinę, ale taki sobie odwrót zrobić tam przy pomocy ekstazy czy czegoś. Dlaczego nie? Chcę. I już są państwa, które już to zrobiły. Następne też to zrobią. Ludzie wyrośli na niepokornych, na tych, którzy z niczego nie chcą zrezygnować, nie chcą się uniżyć, nie myślą, nie wiedzą, to jest uniżyć się, to jest wada. Tak jak dzisiaj przeczytałem takie zdanie, na przykład w innej kwestii, że dzisiaj nie mieć pieniędzy to grzech, a mieć bogactwo to cnota. To napisał człowiek świecki i napisał o świecie, ale pomyślałem sobie, wypisz, wymaluj, przyłóż tylko do chrześcijańskich młodych ludzi. Tak. Ten, kto ma dużo pieniędzy, ten, kto ma dobrą pracę i uposażenie, to jest cnota. Jeden z najważniejszych elementów przy wyborze partnera, ale ten, który ma mało, to wstyd. No tak jest. Taki już jest sfera oceny. Taka. Takie już jest przekonanie. Wiecie, dopiero kiedy tak się, powiem, trzy razy to powtórzy, to zobaczyć można, i jeśli oczywiście człowiek ma jakieś tam jeszcze rozeznanie, zobaczyć, jaka to bzdura totalna, jakie to jest wypaczone. Ale jak się słucha na okrągło telewizji i wywiadów z bogatymi, sławnymi, to jest normalne? A jest grzech? Być ubogim. To nieudacznik. Ludzie chcą, ludzie mają, nie wiedzą, co z tym zrobić i prowadzi ich to do strasznych rzeczy. Była tam mowa o takich ludziach, o młodych ludziach, którym ten ustrój i ta sytuacja i te warunki gospodarcze, rozwojowe i tak, co tam jeszcze, już nie chcę mówić, bo się nie zna na tym, ale sprawiły, że młodzi ludzie zaczęli dostawać potężne pieniądze. I to tak było, tak nieraz się w pracy trwało, żebyś ty wiedział, ile tam 30-letni w Warszawie zarabia, a tamten menadżer, a tamten od tamtego, a tamten w TP, a tamten w czym tam jeszcze. A fundują im podróże. Ty myślisz, że on do Chin jeździ za swoje pieniądze? Już tam trzy razy było, ale to są wszystko szkoleniowe. Bo sprzedaje jego towar, to ten go bierze i tak dalej. Zwiedzają świat. Żyją jak goście, jak lordowie. Tak można to powiedzieć. Żyją. A do tego mają niebotyczne pieniądze. I oczywiście są dnem moralnym już na początku. Już po 2-3 latach tych pieniędzy. Dnem moralnym, struzgotanym, a za chwilę psychicznym. Ale dalej będzie panować, że przekonanie i panuje przekonanie, że pieniądz to cnota, a ubóstwo to wstyd. I grzech, tak. Nawet grzech. W sferze seksu chcą i mają 15 lat. Ileż młodych dziewczyn, 15 lat, 14 lat i już mają te przeżycia, te doświadczenia za sobą. Nikt się nie będzie uniżał. To jest dobre, to mi się podoba, tego chcę i to muszę mieć. Taki jest ten świat. Taki jest nasze pokolenie, kochani. My jesteśmy w tym pokoleniu. A Słowo Boże odwieczne i Bóg odwieczny mówił: niżcie się przed Panem, a wywyższy was, uczcie się pokory. Pokora to wyrzec się wszystkiego. Pokora to pozwolić, aby Bóg zabrał wszystko, co szkodzi nam oczywiście. I człowiek pokorny odda i podziękuje Panu. Człowiek pokorny powie: co za łaska uniżyć się, co za łaska, kiedy Boże miłosierdzie nas stapia. Pokorny powie: to Boże miłosierdzie mnie stapia, a hardy powie: Bóg jest taki, albo ty jesteś taki, ty myślisz, że tak trzeba. Tak jak ten młody człowiek, o którym wam mówiłem, który kiedyś przyszedł do mnie po pokazaniu i powiedział: dlaczego Pan mówi o tym, że grzech, dyskoteka, kawiarnia? Ja tam chodzę i wcale nie grzeszę. I już nic nie możesz powiedzieć takiemu prawie, że człowiekowi. On tam chodzi i on wie, że tam nie grzeszy. Wchodzi w sam gnój. Moralny. I mówi: i w porządku, bo lubię tam chodzić. I takich ludzi jest masa. Chcą to mieć, A później będziemy czytać, że życie z Chrystusem, nie wiem czym się różni, bo tam są i rozwody, i kłótnie, i bójki, i gwałty za chwilę będziecie słyszeć. Gdyby tylko zrobiliby to, to już by było w małżeństwach i wszystko. I nienawiść, i oczywiście narzekanie, i skargi. Ale pokorny da sobie odebrać to, co Bóg chce, z czego Bóg chce go oczyścić. I pokorny mówi, co za łaska dzisiaj jest nad nami. To Boże miłosierdzie nas stapia. Bracia i siostry, jak możemy powiedzieć my dzisiaj w sercu swoim, kiedy przychodzi ogień, który nas stapia, kiedy przychodzi mocna Boża ręka, która oczyszcza nas, kiedy słyszymy głos, nie czyńcie tego, co miłe jest dla waszych oczu i dla waszego serca, odwróćcie się od tego, bo to jest przekleństwo. Jak mówimy wtedy, nieznośny Bóg? Czy mówimy, co za łaska? Chwała ci, Panie, za miłosierdzie Twoje. Że chcesz mi zabrać to, co miłuję i nigdy bym nie to oddał, bo miłuję, bo kocham. Tylko Ty możesz, jesteś w stanie mi to zabrać. Tylko Ty możesz przekonać mnie, że to jest śmiecie. Tylko Ty. I mamy Pana. Korzystajmy z tej łaski. Amen.